jezuita ksiądz Jan Twardowski napisał wiersz ze swojego życia, który jest modlitwą skierowaną do Boga Ojca. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. Za to, że nie mścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze, że uciekamy od Ciebie do Ciebie. Za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie. Za to, że czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem. Za to, że milczysz. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Te słowa księdza poety prowadzą nas w kolejny temat naszych wielkopostnych rekolekcji. Wczoraj odkrywaliśmy na nowo prawdę o nas samych, o naszej słabości, o naszym grzechu, o tym, że Duch Święty prowadzi nas do spotkania z Bogiem przebaczającym, miłosiernym. Dzisiaj chcemy zapytać, jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg względem człowieka? Jaki jest prawdziwy obraz Boga? Prawdziwy, ponieważ można sobie wymalować swój obraz Boga, nie doświadczając tak naprawdę bezinteresownej, głębokiej miłości Boga Ojca. I tak dla ilustracji i dla przykładu wymieńmy sobie na początku kilka obrazów Boga Ojca, które częstokroć nosimy od naszych pierwszych doświadczeń naszego dzieciństwa, naszej młodości, a niekiedy nosimy te obrazy bardzo długo. Jednym z tych obrazów Boga Ojca, które możemy nosić gdzieś w swojej pamięci, w swojej wyobraźni, to jest Bóg, który mieszka gdzieś tam w zaświatach, daleko od człowieka, od jego problemów, który nie za bardzo rozumie współczesnych ludzi, szczególnie ludzi młodych, i traktujemy tego Pana Boga gdzieś bardzo odległego i bardzo nieznanego. Niekiedy nosimy w sobie obraz Boga, który jest świętym Mikołajem. A więc kimś, kto przynosi człowiekowi prezenty. Zwracamy się do Niego, gdy czegoś potrzebujemy. Przychodzimy zwykle do świątyni z długą listą zamówień. Potrzeba mi tego, potrzeba mi tamtego, najlepiej zdrowia. Owszem, to wszystko jest jak najbardziej godne. Ale Bóg nie jest tylko i wyłącznie świętym Mikołajem, który odbiera telefony z ziemi i daje ludziom na pocieszenie podarki. To też nie jest prawdziwy obraz Boga. Ale są ludzie, którzy traktują Pana Boga niekiedy jako policjanta, surowego strażnika porządku, który bacznie patrzy na człowieka, Czasami zrobi mu zdjęcie na fotoradarze, mówiąc żartobliwie, żeby mu przesłać i pokazać, czy wykazać błąd, przestępstwo, niewierność. I traktujemy Pana Boga jako policjanta, który natychmiast karze człowieka za jego przewinienie. To też nie jest prawdziwy obraz Boga Ojca. A zatem gdzie szukać prawdziwego Boga? Nie Boga tylko naszej wyobraźni, jakichś stereotypów, a może doświadczeń z lat dziecinnych? Sięgamy po Ewangelię. Pochylamy się nad Słowem Bożym. I przed chwilą usłyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Często słyszany, przez nas pamiętany, ale w tym fragmencie, w tym objawieniu, jakie Jezus nam przedstawia, chcemy znaleźć obraz Boga, Boga Ojca, który przyniósł nam Chrystus Pan. I aby odkryć postawę Ojca, spójrzmy najpierw na młodszego syna w tej Ewangelii. Przeżywa dramatyczne losy. Ale wpierw, zanim wyjeżdża w dalekie strony, otrzymuje od ojca część majątku. Dosłownie ojciec w tej przypowieści dał obu synom całe swoje utrzymanie. Młodszy zatem syn chce rozpocząć życie na własny rachunek. Zabezpieczone ekonomicznie, ze swoim majątkiem, chce rozpocząć życie w całkowitej niezależności od ojca. Z daleka od domu. Dlatego wyrusza w dalekie strony, jak słuchamy Ewangelii. Ale zauważmy, że ojciec, co może zaskakiwać w tym opisie, jest wobec tego uległy. Nie widzimy żadnej reakcji ze strony ojca, przynajmniej tej zewnętrznej. Ale w tym odkrywamy też, moi drodzy, to wielkie uszanowanie. Uszanowanie ojca wobec wolności człowieka, która jest wspaniałym darem. Młodszy syn wyjeżdża z majątkiem w dalekie strony. I tam zaczyna żyć rozrzutnie. Żyje beztrosko. Żyje rozwięźle. I takie życie sprawia, że człowiek ów zadaje sobie rany. Poprzez grzech traci swój majątek. Traci, jak dostrzegamy, stopniowo swoją pozycję, dostrzegamy u tego człowieka stopniową degradację swojej osoby, ale też swojej pozycji społecznej. Człowiek ów przeżywa cierpienie moralne. I do tego cierpienia moralnego dochodzi również i cierpienie fizyczne. Bo w tamtej krainie, w której przebywa, zaczyna brakować pożywienia. I mówi ów człowiek, że ja tu przymieram głodem. Jest głodny, chce jeść, a zatem potrzebuje przeżycia. Widzimy zatem, do jakiego stanu doprowadza się ów człowiek. Ale dla słuchaczy Jezusa, w mentalności ówczesnej, semickiej, człowiek ten nie jest już osobą ludzką, ponieważ chce paść świnie dla uratowania swego życia, a świnia, jak wiemy, jest zwierzęciem nieczystym dla Żydów. Kto więc ma do czynienia ze świniami, ten jest już całkowicie zdegradowany. Dla słuchaczy Jezusa oznacza to odpadnięcie od wiary ojców i popadnięcie w przekleństwo. Człowiek ów jest skończony. I w tej sytuacji cierpienia fizycznego i moralnego rozpoczyna się w tym człowieku rodzić tęsknota za domem Ojca. I tutaj też dostrzegamy tę niezwykłą Bożą pedagogię. Pan Bóg szanuje wolność, ale też Pan Bóg usposobił człowieka do refleksji. Pan Bóg dał człowiekowi tę zdolność weryfikowania swojego życia, wyciągania wniosków, snucia refleksji nad sobą samym. I to się rozpoczyna w tym młodszym synu. Zaczyna myśleć, zaczyna rozważać do tego stopnia, że zaczyna też snuć scenariusz, co powie swojemu ojcu, kiedy go spotka. Jak gdyby od jego słów, które sobie zaplanował, zależała dobroć ojca. Nie wie jednak, jaka będzie postawa ojca. I teraz możemy, moi drodzy, spojrzeć na ojca w tej przypowieści, który jest personifikacją Boga. A więc jest uosobieniem Boga. Ojciec w tej Jezusowej przypowieści dostrzegł z daleka powracającego Syna, co pozwala nam przypuszczać, a nawet stwierdzić, że Ojciec wyglądał każdego dnia swego Syna. Ojciec bardzo przeżył ten powrót. Powrót Syna. Ewangelista tutaj mówił, że ten ojciec wzruszył się, co oznacza też ulitował się. Słowo, które często określa postawę Boga. Bóg lituje się nad człowiekiem. Zwłaszcza, kiedy człowiek cierpi biedę, kiedy dotyka go cierpienie, zarówno fizyczne, jak i duchowe, moralne. I ojciec, jak czytamy dalej, nie czeka w drzwiach domu, ale wybiega naprzeciw i czyni to wbrew przynależnej mu godności. Wybiega, rzuca się synowi na szyję i całuje go. Oznacza to, że przebacza synowi. Ojciec okazuje mu miłość niczym nieuwarunkowaną, która uprzedza wszystkie możliwe słowa i czyny powracającego syna. Najpierw zatem jest to doświadczenie przebaczenia, doświadczenie miłości Boga, Boga Ojca. I dopiero teraz ojciec pozwala po chwili wyznać grzechy swojemu synowi. Syn zaczyna mówić o utracie swej godności. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ale ojciec jakby przerywa to wyznanie, to oskarżenie, przerywa tę skruchę i każe przygotować ucztę. Wyraża radość z powrotu syna. Ewangelista mówi, że ojciec nakazuje dać synowi nową szatę, zakłada mu pierścień na rękę, sandały na nogi, a są to oznaki czy atrybuty godności synowskiej. Ojciec w tej przypowieści, Bóg, jaki jest? jest cierpliwy w czekaniu. To odkrywamy. Nie wymusza powrotu. Choć syn ojca opuścił, to ojciec zawsze był z nim. Bóg zawsze jest z człowiekiem, z człowiekiem grzesznym. Czy Bóg Ojciec mógł cierpieć? Czy Bóg Ojciec cierpi? Benedykt XVI, powtarzając myśl Bernarda z Clairvaux, powiada: Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć. Jakże Bogu zależy na nas. Mówi o tym również inna przypowieść, o zagubionej owcy i tej wielkiej radości z odnalezienia tej jedynej zagubionej. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się szczerze nawrócił i żył. I w tej przypowieści jest jeden szczególny moment. Jak ramiona ojca leczą grzesznego syna. Ramiona ojca, które obejmują syna. I w tych ramionach ojca, w tym momencie uścisku, tego przytulenia, dostrzegamy, jak Bóg leczy i rodzi do nowego życia. Co więcej, w ramionach ojca ten syn poczuł się do końca dzieckiem. I to jest najgłębsze doświadczenie duchowe naszej relacji do Boga Ojca. Kiedy jesteśmy Jego dziećmi. W ramionach Ojca jesteśmy do końca sobą. Jesteśmy prawdziwi, jeśli pozostajemy w relacji do Boga Ojca jako Jego dzieci, jako Jego syn, jako Jego córka. A zatem idąc dalej, nie samo wyznanie grzechów nas leczy, ale miłosierdzie Boże. Nie nasza tkliwość czy sentymentalizm, ale bezinteresowna i głęboka miłość Boga. Ona uzdrawia człowieka. Ona człowieka leczy. Ona przywraca człowiekowi godność. Ona sprawia, ta miłość Boga, że jesteśmy do końca sobą. Że jesteśmy prawdziwi, jeśli żyjemy w łączności z Bogiem. Kiedy jesteśmy blisko Boga. Z pewnością wielu z nas, a może każdy z nas, spotkał się w życiu z obrazem holenderskiego malarza Rembrandta, który w sposób przejmujący i niezwykle głęboki zobrazował tę ewangeliczną scenę powrotu syna marnotrawnego. Warto przyjrzeć się z uwagą temu obrazowi. Odnaleźć i przyjrzeć się również, jak malarz, który nie był teologiem, ale z niezwykłą, genialną intuicją oddał całą głębię i teologię tego ewangelicznego wydarzenia. Kiedyś pewien znajomy kapłan zwrócił moją uwagę, naszą uwagę, bo było nas więcej słuchaczy, żebyśmy spojrzeli na tym obrazie Rembrandta na oczy tego ojca. Ojciec, jak pamiętamy, w pozycji stojącej, przed nim klęczy syn, odartej szacie, poniszczonych sandałach, przytulony do ojca i ogarnięty jego ramionami. I było coś niezwykłego, kiedy patrzyłem na dużą reprodukcję tego obrazu. Patrzyłem na oczy tego ojca, starszego człowieka. Jakie to były oczy? Oczy zmęczone, oczy starcze, schorowane i zbolałe od płaczu. Zbolałe od płaczu. To z pewnością doświadczenie też niejednego, niejednej z nas. Oczy zbolałe od długiego płaczu. No właśnie, Bóg, który tęskni za człowiekiem, oczy Ojca, które czekają na Syna, grzesznika, czekają na każdego z nas. Jeszcze drugi element tego obrazu Rembrandta, który obrazuje też postawę Boga Ojca. To dłonie tego Ojca, które obejmują Syna. Jedna dłoń to dłoń męska, a druga dłoń to dłoń kobieca. Dlaczego artysta zobrazował w ten sposób tego Ojca? Ponieważ Bóg nosi w sobie tę dwubiegunowość, zarówno przymioty męskie, ale też te przymioty kobiety. To oznacza, że Bóg jest jednocześnie i miłosierdziem, i prawdą. Jest mocą, stanowczością, ale też jest i czułością. Moc Boga, która nigdy nie łamie ani nie przytłacza, ponieważ utożsamia się z czułością. I z drugiej strony czułość Boga nigdy nie jest słabością, ponieważ zawsze idzie w parze z Jego mocą. Bóg w swej wszechmocy posiada w sobie właśnie tę dwubiegunowość, czyli to, co spotykamy w kobiecie i mężczyźnie, w ojcu i w matce. I to chciał wyrazić artysta. Bóg, który jest wszechmocny, wielki, sprawiedliwy, i Bóg, który jest miłosierny, który jest cierpliwy, łaskawy, który jest czuły i czeka na człowieka. I o tym mówi nam też Stary Testament, Stare Przymierze, zwłaszcza poprzez proroków, pokazując i wielkość, moc Boga, Jego ojcowską stanowczość, a jednocześnie porównywany jest Pan Bóg do matki, która przytula swoje dziecko do policzka. Taki jest Bóg Ojciec. Taki jest Bóg Ojciec wobec każdego z nas. Amen.